Radio Wnet z tych spraw warszawsko-krakowskich teraz wędruje do Paryża, gdzie jest pan redaktor Piotr Wit. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Jeszcze raz. No właśnie, w Krakowie nowy poważny problem, a z naszej praktyki dziennikarskiej wiemy, że co dzień pojawia się nowy poważny problem, którego nie sposób rozwiązać w ciągu jednego dnia. Nazajutrz pojawia się inny poważny problem, znacznie bardziej zajmujący od poprzedniego, bo nowy. Jego również nie załatwi się od ręki. I tak kiedy dzisiaj, na początku stycznia, patrzę w retrowizor, widzę ubiegły rok jako dziesiątki spraw napoczętych i nigdy nie doprowadzonych do końca. We Francji skończyliśmy z czarnowictwem. Przyszłość widzimy teraz na żółto. Prezydent Republiki dostał na punkcie żółtych kamizelek prawdziwej obsesji. Na rysunku w kanale Szenę Brigitte mówi, przeglądając gazetę, znowu cię Trump obsmarował na Twitterze. Trump, odpowiada Emmanuel, ma żółtą kamizelkę na głowie. Tak było do zeszłego tygodnia. Potem wychynęła afera Benalli. Czy Benalla, właściwie chyba należy mówić Benallach, bo to chyba było pierwotne nazwisko. Więc Benalla, goryl prezydenta, człowiek dziwnie mu bliski, oddał swoje dwa paszporty dyplomatyczne po tym, jak został wyrzucony z Pałacu Elizejskiego, czy też nie oddał. I używał ich nadal bezprawnie. Podróżował z nimi do Czadu, gdzie dziwnym trafem znalazł się w tym samym czasie prezydent. Czy kontaktowali się później? Serial Benallacha trwa od tygodnia. Serial Benallacha przykrył aferę żółtych kamizelek. A ja chcę wrócić do tej afery i do jeszcze innej. Niektórzy komentatorzy oskarżają Emmanuela Macrona o naiwność, że zamknięty w złoconej klatce Pałacu Elizejskiego oderwał się od rzeczywistości, nie wie i nie rozumie, co dzieje się w kraju. Jak gdyby prezydent Republiki, mający do dyspozycji najlepszy aparat wywiadowczy Europy, był nieświadomy tego, co jest doskonale znane każdemu przechodniowi. Nic nie usprawiedliwia polityki prezydenta, ale są okoliczności, które ją tłumaczą. Niezadowolenie narastało od wielu kadencji. Pod koniec roku kropla benzyny przepełniła czarę. Manifestacje rozlały się po kraju. Problem okazał się głębszy niż przypuszczano. Jak wszystko w dobie informatyki ma zasięg globalny. Okrzyki oburzenia nie ucichły, bowiem kiedy rząd wycofał się z uchwalonej taksy, trwały nadal po odwołaniu podatku emerytur, a nawet po ogłoszeniu ulgi podwyżek. O co chodzi żółtym kamizelkom? W istocie ich żądania popierane przez 84% Francuzów są skromne. Pragną tylko, aby ich współobywatele, bardzo bogaci i najbogatsi, uczestniczyli wraz z nimi w utrzymaniu państwa i płacili podatki jak wszyscy, gdyż państwo potrzebuje pieniędzy na edukację, na zdrowie, na obronę, na budownictwo, na opiekę. Trzeba mieć skórę krokodyla i nerwy ze stali, aby czytając napis równość na każdym gmachu publicznym nie zgrzytać zębami z oburzenia i nie myśleć o miliardach ukrytych w rajach podatkowych przez francuskich bogaczy. W trakcie dyskusji telewizyjnej komentator oskarżył Macrona, że jest prezydentem ludzi bogatych. To nieprawda! Żachnął się François Hollande i dodał po chwili. On jest prezydentem ludzi bardzo bogatych. W istocie prezydent niewiele może. Kapitał jest ruchomy i podatek od wielkiego majątku nie zmieni tej sytuacji. Kapitał dziś opodatkowany we Francji, jutro znajdzie się na Malcie, w Luksemburgu, na Wyspach Anglonormandzkich. Nie trzeba jechać do Panamy albo na Wyspy Kajmana. Unia Europejska utrzymuje raje podatkowe na własnym terytorium. Były premier jednego z nich, Luksemburga, jest jej prezydentem. Zaś optymizacja podatkowa, inni mówią ucieczka, jest procederem legalnym. Bez zreformowania Unii wszystko zostanie po staremu. W najgorszym razie Francja w nadchodzącym roku pożyczy, w obecnym roku, pożyczy brakujące miliardy więcej niż w poprzednim, odwlekając dzisiejsze podatki do jutra, do pojutrza, do przyszłego pokolenia. Rok ubiegły zaznaczył się atakiem na Kościół katolicki najpotężniejszym od czasów rewolucji bolszewickiej. Stare kłamstwa zużyły się, trzeba było sięgnąć po nowe. Oskarżenia wysuwane wobec Kościoła, zwłaszcza Piusa XII, antysemityzm i współpracę z Hitlerem, okazały się kłamstwem. Zeznania naocznych świadków przedstawione w książkach i filmach Rolfa Hochhuta, Jerzego Kosińskiego, Martina Greya, Michel de Vonseca, Costa Gavrasa, Johna Cornwella były zwykłym, bezczelnym oszustwem. Wrogowie Kościoła wynaleźli więc pedofilię. W każdej wielkiej ludzkiej zbiorowości zdarzają się przestępcy. Bandyci, włamywacze, pedofile. Według francuskich statystyk oficjalnych 75% inkryminowanych przypadków ma miejsce w środowiskach rodzinnych. Według innej statystyki przytoczonej przez biskupa Di Falco, kiedy był jeszcze rzecznikiem episkopatu francuskiego, francuskiego. Ze wszystkich grup zawodowych najrzadziej tego typu przestępstwo występuje wśród duchowieństwa katolickiego. Ciekawe więc, dlaczego właśnie tylko ono jest atakowane, podczas gdy innych wyznań media nie tykają. Skandal agresji seksualnych dokonanych na wielu dzieciach przez rabina, dyrektora największej jeszywy w miejscowości Satmar de Kirjas, Joel, w stanie Nowy Jork, przeszedł niezauważony. Buri Deutsch, mieszkaniec tej miejscowości, sam Żyd, oświadczył, że w jego wspólnocie ma miejsce tyle agresji seksualnych na dzieciach, że mógłby na ten temat napisać wiele książek. A kto słyszał o rabinie Elizerze Berlandzie, dyrektorze jednej z największych szkół żydowskich w Jerozolimie, aresztowanym za podobne przestępstwa? Albo przynajmniej o Danielu Fari, jednym z najbardziej wpływowych rabinów paryskich, oskarżonym o agresję 5 dziewczynek 10-12-letnich. Za to kłamstwo o 1000 dzieciach molestowanych przez 300 księży katolickich w stanie Pensylwania obiegło świat. W rzeczywistości księży było dwóch. Obaj wyjęci spod jurysdykcji Watykanu jako członkowie schizmatycznej wspólnoty ECO. Cała reszta to były pomówienia sprzed 60-70 lat sklecone przez gubernatora Shapiro w sensacyjną rewelację. W Polsce miniony rok pod rządami prawicy zaznaczył się nowym znacznym wzrostem dochodu gospodarczego, co nie przesądza wcale o wyniku przyszłych wyborów. Czyż generał de Gaulle nie został obalony w epoce największego rozkwitu gospodarki? Kto wie, co przyszłość przyniesie. Ludwik Filip, przypomniany właśnie we Francji przez dwie wystawy w Wersalu i Fontainebleau, kiedy mu donieśli w grudniu 1847 roku o rozruchach, odparł ze spokojem: nie robi się rewolucji w zimie. W lutym został zmieciony z tronu przez rewolucję. Z Paryża dla Radia Wnet mówił Piotr Witt.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Z rewolucjami trzeba rzeczywiście uważać. Do usłyszenia. Rzeczywiście czas na przegląd prasy. Ja może jeszcze powiem, że śpiewała przed chwilą Aretha Franklin, Say a Little Prayer, nie bez przyczyny, ponieważ Aretha Franklin w 1987 roku, właśnie 3 stycznia, została jako pierwsza kobieta wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland w stanie Ohio. Taka sobie mała muzyczna rocznica. Tymczasem zobaczymy, co się dzieje w mediach. Czwartki to są takie dni, kiedy robimy przegląd prasy arabskiej, przegląd prasy w krajach muzułmańskich. Dzisiaj z nami jest Maciej Jastrzębski. Co tam się dzieje?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś, jak zwykle, dużo różnorodnych rzeczy. Zaczniemy od ANF News Agency, od kurdyjskiej agencji z siedzibą w Amsterdamie, która przytacza słowa tureckiej partii komunistycznej w następującym brzmieniu. Turcja chce zmienić północną Syrię w kałużę krwi. Turecka komunistyczna, leninistyczna partia pracy bez zaskoczenia potępia turecki rząd, nazywając go faszystowskim i sprzeciwia się podbojowi miast Jarablus, Afrin i Al-Bab. Dalej ANF pisze niezwykle interesujący artykuł na łamach, czy powiedzmy raczej na podstawie światowego indeksu fatw, który to poinformował, że fatły braci muzułmańskich, Al-Qaidy i ISIS, tak naprawdę można wrzucić do jednego worka. Chodzi o fatły dotyczące uczestnictwa w obchodach bożonarodzeniowych i sylwestrowych. Co roku w okresie bożonarodzeniowym ukazują się fatły zabraniające uczestnictwa, pośród których prym wiodą te opublikowane przez Bractwo Muzułmańskie i Salafitów, to jest przedstawicieli najbardziej surowej szkoły interpretacyjnej Koranu. Raport Światowego Indeksu Fatły wykazał, że na 3000 fatł wydanych przez oficjalne i nieoficjalne instytucje, 2%, czyli 60 egzemplarzy, to fatły dotyczące Bożego Narodzenia, co z kolei stanowi 70% wszystkich fatł antychrześcijańskich. Ponadto 35% fatł antychrześcijańskich pochodzi ze źródła oficjalnego, a 65% z nieoficjalnego, co według autorów raportu oznacza, że dom islamu jest zupełnie podzielony. Przejdźmy teraz do Al-Arabii, czyli agencji z siedzibą w Emiratach Arabskich, należącej do Królestwa Arabii Saudyjskiej. Larabia pyta, w jaki sposób Hitler próbował wykorzystać komary, aby pokonać aliantów, przestrzega przed 5 codziennymi zwyczajami, które niszczą skórę bez naszej świadomości, a także ujawnia nowy sposób, w jaki nielegalni imigranci z Afryki Północnej próbowali przedostać się do Hiszpanii. Otóż Straż Graniczna w hiszpańskiej eksklawie w mieście Melilla na wybrzeżu Morza Śródziemnego zdjęła z dachu samochodu osobowego 2 materace. Okazało się, że są nieregularne, więc postanowiono je rozpróć. W każdym z nich znajdowało się po 1 migrancie. Kierowca samochodu zdołał uciec za marokańską granicę. Przejdźmy teraz do głównego rywala Al-Arabii, do Al-Jaziry, czyli katarskiej agencji informacyjnej, która pisze o demonstracjach w Chartumie, które zostały rozproszone przez policję przy użyciu gazu łzawiącego. Według naocznych świadków poniedziałkowych demonstracji było udział kilka tysięcy osób zgrupowanych w różnych organizacjach. Ci protestujący żądali ustąpienia prezydenta Omara al-Bashira wraz z jego rządem. Zgrupowanie protestujących jest niezależnym odpowiednikiem prorządowego Zrzeszenia Sudańskich Pracowników. Domagało się również utworzenia niepodległego rządu. Władza Chartuma rozkazały zamknąć Oasis Mall, to jest centrum handlowe będące taką ostoją tychże protestujących. W wyniku niepokojów w Chartumie trwających od 19 grudnia zginęło 19 osób, a ponadto 400 zostało rannych. Obecny prezydent Omar al-Bashir piastuje swój urząd od 1989 roku. A teraz na zakończenie taki bardziej optymistyczny obrazek. Mimo zniszczeń i wiosennej wojennej zawieruchy serce Mosulu znów bije. Otóż korespondent Al Jaziry Ahmad Ad-Dabbah przedstawia czytelnikom wzruszające obrazki z ogarniętego radosną noworoczną atmosferą Mosulu. Warto powiedzieć tutaj, że na obrzeżach Mosulu stanęła wielka choinka witająca przybyszy. Teraz dowiadujemy się, że na przykład rybak Muhammad Ahmad, który po wielu latach niedoli wojennej na nowo otwiera swój dawny biznes, smażalnie ryb, wraca do swojego dawnego zajęcia, tak jak kowale i inni rzemieślnicy starają się tchnąć życie w stare miasto Mosulu, które w 90% zostało zrujnowane podczas wojny.
Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski, przegląd prasy z krajów arabskich. Jeszcze powiedzmy może, że media donoszą, żebyśmy się tak nie ograniczali do świata arabskiego, że chiński pojazd kosmiczny sonda Chang-4 wylądował w czwartek na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca. Tak poinformowała chińska telewizja państwowa. Jest to pierwsze lądowanie pojazdu wysłanego z Ziemi na tej półkuli. W świecie arabskim, proszę państwa, się zmienia i kotłuje, mówiąc kolokwialnie, a Chińczycy lecą na Księżyc. Tyle w przeglądzie prasy dzisiaj. Jeszcze rocznica jedna muzyczna. W 1970 roku, też 3 stycznia, zespół The Beatles nagrał swoją ostatnią piosenkę. Jak ostatnia, to pewnie smutna. Posłuchamy.